Czytanie na platanie.
Dzień dobry. Mamy na rodzimym podwórku kilku autorów, którzy potrafią genialnie wplatać fikcję literacką w tło historyczne. Jednym z nich jest Maciej Siembieda, którego nazwisko stało się już synonimem emocjonującej rozrywki na wysokim poziomie i coraz bardziej rozpoznawalną marką na rynku literackim, niezmiennie łączoną z pięknem języka, inteligentnym humorem i intrygującymi zagadkami osadzonymi w realiach historycznych. Po prostu klasa sama w sobie. Z każdym kolejnym tomem coraz bardziej znane staje się również nazwisko protagonisty cyklu, Jakuba Kani. Ja czytanie cyklu zaczęłam od trzeciej części, Wotum, ale zachwyciła mnie tak bardzo, że szybko sięgnęłam po wcześniejsze tomy. Obrazy Madonny, tajemnice, sekty, postacie bez tożsamości i pytania bez odpowiedzi. W tych kilku słowach można opisać fabułę Wotum, nie oddadzą jednak uczuć towarzyszących mi przy jej lekturze. Oprócz tych spodziewanych i przyjemnych, tymi zaskakującymi są głód i złość. Dlaczego? Odpowiedź znajdziecie poniżej. Po nieudanym ataku na obraz Madonny w Częstochowie, Jakub Kania, prokurator IPN-u, otrzymuje delikatne zadanie odkrycia sekty sprzeciwiającej się czerpaniu zysku ze sprzedaży przedmiotów z podobizną Matki Boskiej. Czy rzeczywiście za atakiem stoi sekta, fanatyk religijny? Czy może rozwiązanie zagadki jest zupełnie inne? Tropy prowadzą Jakuba do Częstochowy, Paryża i na Opolszczyznę, gdzie w małym kościółku znajduje się kopia obrazu Jasnogórskiego. Okazuje się, że historia obu obrazów przeplata się ze sobą i budzi pytania dotyczące ich autentyczności. Czy jednak odkrycie prawdy jest najważniejsze? Czy lepiej zamieść ją pod dywan, by nie budzić wzburzenia wiernych? Czy Jakub, przytłoczony naciskami, manipulacjami i w końcu rodzinną tragedią, wycofa się z poszukiwań? Jego ścieżki przetną się z zajmującą się kradzieżami dzieł sakralnych Teresą Barską i powiodą go do tajemniczego szamana, żerującego na ludzkiej desperacji i naiwności. Na samą myśl o tym bezwzględnym człowieku, szafującym dla zysku ludzkim życiem i zdrowiem, nawet teraz ogarnia mnie złość. Jak w każdej z książek autora, fikcja literacka wiąże się nierozerwalnie i tak gładko z historią, że bez sięgnięcia do źródeł nie jesteśmy w stanie ich odróżnić. Natomiast osoba Jakuba Kani wywołuje nieodmiennie uśmiech na twarzy. Czytając, odczuwałam ciągłe ssanie w żołądku za sprawą sugestywnych opisów dań, którymi z lubością raczył się bohater. Czy to powieść idealna? Dla mnie tak. Tajemnice skrywane przez wieki, mroczne sekrety, porwania, wielki biznes i jeszcze większa władza. Szachrajstwa i manipulacje, to wszystko ubrane w język tyle finezyjny, co lekki, a subtelna ironia okraszona humorem oddaje tak charakterystyczny dla autora styl. Styl, z którym udało mi się ponownie zetknąć przy lekturze pierwszej części cyklu 444. Zachwycona wcześniejszymi spotkaniami z autorem przy powieściach Wotum i Gambit, nie potrzebowałam zachęty, by sięgnąć do początków, tym bardziej, że Wotum zrobiła na mnie kolosalne wrażenie i zostawiła z apetytem na więcej. Tym razem zdecydowałam się na audiobooka i z przyjemnością wsłuchałam się w głos Marcina Perchucia, który poprowadził mnie zawiłymi, mrocznymi i tragicznymi ścieżkami związanymi z proroctwem Arby. Zawsze intrygował mnie tytuł tej powieści i teraz już wiem, że oznacza on cztery szanse, następujące co 444 lata na pokój pomiędzy islamem i chrześcijaństwem. Niesie to nadzieję, szczególnie w obliczu setek lat konfliktów i ofiar, które za sobą pociąga. Są jednak ludzie, którzy będą chcieli zniweczyć tę szansę. Żyją tylko po to, by nie dopuścić do pojednania. W jaki sposób ten temat może się wiązać z młodym prokuratorem IPN-u Jakubem Kanią? Okazuje się, że przywiodła go ku niemu fascynująca zagadka obrazu Chrzest Warneńczyka pędzla Jana Matejki. Czy śledztwo udzieli mu odpowiedzi na wszystkie pytania? Czy odnajdzie prawdę? Nawet jeśli nie, nie pozostanie z niczym. Zyska coś cenniejszego, niż mógłby oczekiwać. Tajne stowarzyszenia, spiski, rola kontrwywiadu i Polaków na przestrzeni wieków budują opowieść zawiłą i fascynującą, ale również niesamowicie spójną ze znaną nam historią. Chylę czoła przed wiedzą autora, ale to umiejętność stworzenia pełnokrwistych, budzących sympatię bohaterów i wplecenia ich w tak intrygującą zagadkę, to według mnie prawdziwe mistrzostwo. Idąc za ciosem, zaczęłam słuchać drugiej części cyklu, Miejsce i imię, i okazała się moją ulubioną. Zasady nie mają ceny. Czy nawet wtedy, gdy w grę wchodzą bezcenne brylanty? W tym jeden szczególny, z niesamowitym, legendarnym czarnym szlifem? Po przejściu z IPN-u do Yad Vashem, Jakub liczy na to, że kolejne sprawy będą mniej niebezpieczne niż ta z obrazem chrztu Warneńczyka. W końcu jest już szacownym małżonkiem i szczęśliwym ojcem jednej córeczki i drugiej w drodze. Poszukiwanie grobu ofiar zagłady na górze świętej Anny początkowo wydaje się być takim właśnie zadaniem, jednak z czasem okazuje się, że zainteresowanie sprawą jest niepokojąco duże. Niemcy, Rosjanie i holenderscy Żydzi, czego tak naprawdę szukają? Dlaczego miejsce pochówku amsterdamskich szlifierzy diamentów budzi takie emocje? Prócz bieżącego śledztwa prowadzonego przez Jakuba przy współudziale Teresy Barskiej z ABW, przenosimy się do przedwojennego Amsterdamu i tajnej szlifierni diamentów w obozie zagłady. Poznanie historii sprzed lat ma niebagatelne znaczenie dla działań współczesnych, a wyłania się z niej obraz fascynacji diamentami, pełen miłości i chciwości zarazem. Tajemniczy i okryty legendami, które do tej pory nie znalazły potwierdzenia. Kolejny raz lektura powieści Macieja Siembiedy wciągnęła mnie w fascynujący świat historii, o której nie przeczytamy na kartach podręczników. Ile w tej powieści fikcji, a ile prawdy, trudno jest określić, to wie chyba tylko autor. Bezsprzecznie jest to jednak opowieść, która porywa lekkim stylem, okraszonym inteligentnym humorem i pewną dozą ironii. Utrzymuje czytelnika w stanie permanentnego zaciekawienia, aż do zaskakującego zakończenia. Najnowszą częścią cyklu są kukły, wydane w połowie kwietnia 2021 roku, ale tym razem autor robi krok w tył. Oczywiście nie pod względem poziomu i jakości, a czasu, w którym osadza akcję. Ten tom może powinien nosić numer 1-2, bo cofamy się do roku 1997 i początków kariery Kani w prokuraturze. Dociekliwy do bólu, a do tego uczciwy i nieustępliwy młody prokurator szybko staje się niewygodny dla zwierzchników. Czy jego kariera zakończy się szybciej niż się zaczęła? Ci, którzy czytali wcześniejsze części, czyli późniejsze losy Jakuba Kani, wiedzą jak się potoczy, choć odbiór lektury nic przez to nie traci. Autor zaskakuje po raz kolejny niesamowitym powiązaniem ciekawych wątków historycznych, sięgających czasów II wojny światowej, tajnych projektów, tajemniczych ugrupowań i bestialskich czynów. Nie zabraknie tu również pierwiastka mistycznego, a nawet nieoczywistej wycieczki w przyszłość. Zbyt dużo naraz? Nic bardziej mylnego. Autor tak precyzyjnie łączy poszczególne elementy układanki, że żaden z nich nie wydaje się zbyteczny czy mniej istotny. Kołem napędowym powieści, sprawiającym, że nie sposób się od niej oderwać, jest prowadzone przez Kanię na zlecenie niemieckiej dziennikarki śledztwo. A i relacja z piękną Ursulą przynosi wiele emocji, nie tylko czytelnikowi. Jesteście ciekawi, co mogą mieć wspólnego naziści z obarczoną klątwą, kryptą i czarownicami? A może bardziej nurtuje Was, jakie niebezpieczeństwa czyhają tym razem na nieustępliwego Jakuba? Gwarantuję, że odpowiedzi zaskoczą Was równie mocno jak i mnie, bo nie sposób ich odgadnąć, podobnie jak szokującego finału. Zachęcam Was do sięgnięcia po cykl z Jakubem Kanią, wierząc, że zachwyci Was równie mocno jak mnie. A jeśli jesteście ciekawi innych moich opinii, zapraszam na mój instagramowy profil Czytanie na Platanie. Dziś już żegnam się z Wami, życząc cudownego dnia i do usłyszenia w kolejnej audycji.